A naszym porannym gościem Radio Rodzina jest poseł na Sejm Marcin Ociepa, prezes Stowarzyszenia Odnowa RP, a także były wiceminister MON-u. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
W czym gorsi są panowie Czarnek, Bocheński, Przydacz od Karola Nawrockiego?
To jest tak, że Zjednoczona Prawica w tym roku miała wyjątkowo długą ławkę dobrych, świetnych kandydatów na prezydenta.
Ale żaden nie został wybrany z nich.
No, bo kandydować może tylko jeden. Natomiast nie zmienia to faktu, że każdy z tych wymienionych przez panią redaktor kandydatów, ale także ja bym dodał jeszcze wielu innych, to są świetni ludzie, świetni politycy, fantastyczni, potencjalni kandydaci. No ale tak jak powiedziałem, wybór mógł być tylko jeden, w związku z tym zdecydowano, że będzie to pan dr Karol Nawrocki. I bym powiedział, fundamentalna różnica pomiędzy nim a panami jest taka, że jest kandydatem bezpartyjnym, bo nigdy nie należał do partii politycznej.
I obywatelskim pewnie, tak jak mówi pan prezes Jarosław Kaczyński i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dla pana także był faworytem wśród tych kandydatów, czy jednak miał kogoś innego pan na myśli?
Panie redaktor, zadaje trudne pytanie, nie zręczne.
Bardzo dobrze, jest poranek, w piątek, chcemy rozerwać słuchaczy.
Oczywiście, mogę tylko pogratulować. No, rzecz w tym, że ja oczywiście znam wszystkich tych panów i życzę im jak najlepiej.
Boi się pan, że będą nas słuchać, tak, w tym momencie?
Żeby się nie gniewali, ale tak poważnie, to ja tak, znam doktora Karola Nawrockiego, rozmawiałem z nim, wspierałem go w tej kandydaturze. Mhm. I cieszę się, że został wybrany. Uważam, że jest bardzo dobrym kandydatem, który będzie poszerzał nasze zdolności do uzyskiwania szerszego poparcia niż tylko będzie takie twarde jądro Prawa i Sprawiedliwości.
A w jaki sposób może pozyskać ten elektorat niezdecydowanych także?
No, po pierwsze właśnie tym, że jest bezpartyjny.
Ale wie pan, jakie jest ryzyko? Słyszymy ciągle o tej bezpartyjności, szczególnie tutaj na Dolnym Śląsku, gdzie narodziły się te ruchy bezpartyjne. Więc nie wiem, czy to do końca może być atut dzisiaj, kiedy wszyscy mówią, jesteśmy niezależni, bezpartyjni, obywatelscy.
To zależy, o których wyborach mówimy. Natomiast kiedy mówimy o wyborach prezydenckich, to oczekiwanie Polek i Polaków jest takie, że prezydent będzie ponad bieżącymi takimi partyjnymi sporami politycznymi. Prawda? On nie będzie ponad polityką, bo jest częścią polityki, ale będzie ponad sporami partyjnymi. I myślę, że to jest bardzo ważny argument. Po drugie, nie wszyscy wiedzą, że Karol Nawrocki został wybrany na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej głosami w Senacie, także Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zgorzelski, przecież Sawicki to osoby między innymi, które głosowały na niego.
No i to nie jest przypadek. No? Czyli jednym słowem, Karol Nawrocki naprawdę cieszy się...
A tam był trochę deal, bo wy poparliście także innego kandydata.
To jest uzasadnienie znacznie głębsze. To znaczy Karol Nawrocki bardzo mocno pracował jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej na to, żeby to był instytut, który dba o pamięć historyczną, niezależnie od barw politycznych. Na przykład oto on dokończył proces rehabilitacji Wincentego Witosa.
Zgadza się.
I za to go szanują ludowcy, dlatego na niego głosowali. Także tutaj nie wszystko jest w polityce sprowadzane do deali, także jest pewna wiarygodność, którą on ma.
A nie obawia się pan minister, że IPN w trakcie tej kampanii stanie się instytucją polityczną? Już mieliśmy tego namiastkę. Strona internetowa IPN promowała kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a przynajmniej pracownicy poinformowali internautów, że będzie ubiegał się o urząd prezydenta RP.
Nie obawiam się o to, dlatego że znam Karola Nawrockiego i wiem, że jest państwowcem i podziela moje zdanie, że Instytut Pamięci Narodowej, tak jak i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, nie powinny wspierać swoich liderów w wyborach. Mhm. I ten przykład, który rzeczywiście się pojawił, uważam, że w ogóle był błędem, bo nie był potrzebny, bo wywołał więcej zamieszania niż zysku politycznego.
Też się tak wydaje.
Natomiast myślę, że był po prostu odruchem takim współpracowników samego prezesa Nawrockiego, którzy no chcieli się pochwalić, no pokazać to, że ich ich prezes, ich lider został kandydatem na prezydenta. To jest wielka sprawa obiektywnie, ale myślę, że to się już nie powtórzy. To znaczy, że Instytut Pamięci Narodowej, no tak jak każdy inny urząd, no powinien jednak trzymać się tutaj z boku. Bardzo ubolewam, jako były samorządowiec, że bardzo często samorządowcy jednak nie rozumieją tego i używają profili miejskich, profili instytucji miejskich do bieżącej walki politycznej, a nie temu powinny służyć.
A co by pan radził Karolowi Nawrockiemu? Powinien ustąpić z funkcji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
Nie, powinien wziąć urlop. Mhm. I oczywiście wtedy, kiedy się zacznie oficjalnie kampania wyborcza, bo ciągle jej nie ma, pamiętajmy.
8 stycznia się rozpoczyna, przypomnijmy.
Tak, no tutaj ja nie chcę zdecydować za niego, ponieważ no też jest jakiś...
Póki co powiedział, że nie ustąpi i będzie brał urlop.
Aha, no to bardzo dobrze. No to pani redaktor widzi, że
jakie szanse daje pan minister kandydatowi waszemu? Ja wiem, że prawdziwy sondaż jest w dniu wyboru. Znamy także poprzednie starcia o Pałac Prezydencki. Jednak w sondażach przoduje kandydat PO, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Jak chcecie pokonać go? Jak chcecie go znokautować, mówiąc tym bokserskim językiem, Karola Nawrockiego?
Panie redaktor, ja nie chciałbym tutaj zapeszać, ale tak politologicznie patrzeć, bo też patrząc, bo jestem politologiem też, no ja widzę olbrzymią szansę na zwycięstwo w tych wyborach. Dlatego, że te sondaże, które już teraz widzimy, są fenomenalne w porównaniu do sondaży, które miał Andrzej Duda 10 lat temu. Wówczas przypomnijmy,
skąd te sondaże
miał
macie?
Miał bliżej 70%, a Andrzej Duda miał kilkanaście procent. A tu widzimy, że Rafał Trzaskowski, który jest dyżurnym kandydatem na prezydenta, no już od lat, prawda? No ma bardzo niewielką przewagę. A to oznacza, że Karol Nawrocki musi po prostu być tylko sobą, ciężko pracując, docierając do naszych obywateli, żeby mogli się przekonać, że może być inny prezydent, że Rafał Trzaskowski jako kandydat arcypartyjny, a kandydat skrajny, no przecież to jest kandydat, który kazał ściągać krzyże w Warszawie, skrajnie zaangażowany w taką no, najbardziej radykalną lewicową ideologię, nie jest kandydatem dobrym na urząd prezydenta. Prezydenta, który powinien nas łączyć. A Karol Nawrocki wręcz przeciwnie. Myślę, że będąc sobą, Karol Nawrocki przekona do siebie większość Polaków.
A kto zapłaci za jego kampanię przy waszych problemach finansowych? Wczoraj dokładnie o tej samej godzinie poseł Przemysław Czarnek mówił, że macie dopiero 5% zebranej sumy potrzebnej na prowadzenie kampanii. Jak zamierzacie zorganizować mu kampanię?
Panie redaktor, no ja tutaj jestem optymistą.
Optymizm nie wystarczy, gdy pieniędzy brak.
Z dwóch powodów. Po pierwsze, ja jestem społecznikiem od lat. W zasadzie do polityki wszedłem zupełnie przez przypadek, bo zajmowałem się działalnością społeczną. I jak zawaliliśmy pierwsze stowarzyszenie, fundacje, organizacje pozarządowe, to nie mieliśmy żadnych pieniędzy. I zawsze się sprawdzało, że na dobre rzeczy pieniądze się znajdowały. Tak głęboko wierzyłem w opatrzność. Natomiast druga rzecz. Bardzo rozwinął się w Polsce także fundraising. Czyli to, że jednak obywatele sami chcą finansować różnego rodzaju przedsięwzięcia. Stąd tak wielką popularnością cieszą się różnego rodzaju zbiórki w Polsce. I wydaje mi się, że paradoksalnie odebranie nam tej subwencji zupełnie poza ramami prawnymi. Wbrew demokracji, no bo zabieranie największej partii opozycyjnej subwencji w sytuacji, kiedy Platformie można by było zarzucić te same błędy w prowadzeniu kampanii wyborczej, zmobilizują naszych rodaków do tego, żeby jednak się do tej kampanii dołożyli i głęboko wierzę, że tą pracą także w terenie Karol Nawrocki nadrobi te braki finansowe.
Podnoszenie ewentualnej zamiany Karola Nawrockiego na innego kandydata to dla pana także dyrdymały?
To są szkodliwe dywagacje, które są insynuowane przez ludzi, którzy szkodzą w ten sposób Zjednoczonej Prawicy.
A co jeśli nie uda wam się wygrać wyborów i wasz kandydat nie przejdzie do drugiej tury, to co?
Panie redaktor, ale to jest pytanie...
Pytanie o przyszłość. Pan jako politolog wie o tym, że takie pytania się pojawiają.
Niezręczne, bo trudno jest...
Może będzie trzeba było ściąć prezesa.
Nie, no przede wszystkim tak. Po pierwsze, to jest scenariusz bardzo mało prawdopodobny, to znaczy nie wejść do drugiej tury, bo to da się radykalna taka teza. Po drugie, no przecież logika demokracji jest jednoznaczna, no jeżeli się przegrywa wybory, to trzeba uznać wynik i pracować dalej. Nie ma się co tutaj obrażać. Ja pamiętam, jak nasi przeciwnicy, manipulując, strasząc, okłamując Polaków, mówili, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy władzy nie odda, że wojsko wyjdzie na ulicę, że to jest przecież dyktatura. No pamiętamy te słowa i wielu naszych rodaków uwierzyło w to, że po prostu żyją w czasach dyktatury. Tymczasem te wyniki zostały uznane, mamy nowy rząd, no rząd znacznie słabszy, ale my uznajemy reguły demokracji, no w przeciwieństwie do naszych konkurentów, którzy chociażby tą decyzją subwencyjną, chociażby nie wybraniem naszego wicemarszałka Sejmu, nie wybraniem naszego wicemarszałka Senatu, pokazują, że z demokracją się nie liczą. Ja już nie mówię o przejmowaniu siłą prokuratury krajowej, czyli uznawaniu wyroków sądów.
Platforma w swojej aroganckiej pewności siebie odwraca się od wyborców umiarkowanych i wystawia w wyborach prezydenckich kandydata skrajnie lewicowego. To pana słowa na platformie X. To, że skręca Rafał Trzaskowski w lewo, dyskwalifikuje go jako prezydenta?
Tak. Ja wspomniałem o tym parę zdań temu, że jednak prezydent powinien być politykiem, który na miarę możliwości oczywiście łączy Polaków. Jest ponad tymi sporami, ma taką pozycję ustrojową. I Rafał Trzaskowski pokazał w swojej praktyce politycznej, że no nie spełnia tych kryteriów. Tak? O tej jego skrajnie lewicowej agendzie już powiedzieliśmy. Natomiast to jest także człowiek, który jednocześnie popełniał błędy w polityce dotyczącej bezpieczeństwa czy zagranicy. Tak? No bo ja pamiętam doskonale jego jako ministra do spraw europejskich w pierwszym rządzie Donalda Tuska, który usprawiedliwiał Nord Stream 2, tak? Który mówił, że jest to projekt biznesowy, nie polityczny i tak dalej. Więc no, daleko posunięta naiwność w wersji optymistycznej powoduje, że jest kandydatem, który się nie kwalifikuje na urząd prezydenta.
Wie pan, że ostatnio też skręciliście, panie ministrze, w lewo? Głosując wspólnie z lewicą za wolność. Takim uśmiechem tutaj mówię.
Ja chcę powiedzieć tak, że prawica, lewica, pamiętajmy, że te podziały są umowne i powinniśmy je zasypywać tam, gdzie to jest możliwe. I po pierwsze, prawica przez dekady pozwoliła sobie odebrać agendę, która dziś jest nazywana lewicową, a która mi się kojarzy wprost na przykład z społeczną nauką Kościoła. No bo na przykład dzisiaj, gdyby zapytać młodych Polaków, kto dba o ekologię, o klimat, o środowisko, no to przede wszystkim właśnie lewica, no na końcu prawica. Przecież to jest nieprawda. Czyli jednym słowem ekologia, wszyscy chcemy żyć w czystych miastach, chcemy, żeby było świeże, czyste powietrze. Troszczymy się o zwierzęta, uważamy, że nie można krzywdzić słabszych, etc. A mimo to lewicy się udało przejąć tą agendę programową. No i my musimy ją odzyskiwać. Tak samo jest z troską o słabszych. Ja nie rozumiem, dlaczego dzisiaj lewica ma być gospodarzem tematu związanego z solidarnością społeczną. I myślę, że rządy Zjednoczonej Prawicy pokazały, że prawica może być i konserwatywna, i solidarna jednocześnie. Prawda? I wolnorynkowa, i solidarna jednocześnie.
Zapytam
szef... No i tutaj Wolna Niedziela jest takim przykładem.
Nie, zapytam...
Wolna Wigilia, przepraszam.
Tak, wolna.
Wolne niedziele też swoją drogą.
Chociaż jedna ma być w grudniu jeszcze dodatkowa, prawda? Według tych nowych zapisów. Zapytam wiceszefa MON.
Ale to już Platforma wprowadziła razem z trzecią drogą. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my tą Wolną Wigilię wspieramy i będziemy wspierać wszystkie...
Pierwszego roku musimy się uzbroić w cierpliwość. Czy dla pana jest dopuszczalne, że marszałek Szymon Hołownia jeździ z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, spotyka się z żołnierzami, wojskiem i pozuje na tle wozów opancerzonych?
I tak, i nie. To znaczy, jeżeli to jest jednostkowy...
No bo to były takie zarzuty, które były stawiane także ministrowi Błaszczykowi. Stąd moje pytanie, między innymi, dlatego traciliście subwencje 75 milionów.
Do tego dojdę, bo właśnie chcę powiedzieć, że nie razi mnie to, że marszałek Sejmu, prezydent, premier co jakiś czas odwiedzają żołnierzy w różnych jednostkach czy w różnych sytuacjach, ponieważ wojsko jest ważną częścią naszego państwa i żołnierze są filara naszego bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli marszałek Sejmu, który no nie ma, bym powiedział, żadnych kompetencji w zakresie polityki obronnej, będzie powtarzał te wizyty, no to będziemy mieli do czynienia z ordynarnym wykorzystywaniem wojska do prowadzenia kampanii wyborczej. Więc jednostkowy przykład zapala mi lampkę, ale taką pomarańczową, ale to jeszcze nie jest coś, co bym walnie skrytykował. Mhm. Natomiast oczywiście razi mnie hipokryzja, tak? To znaczy sytuacja, w której politycy dzisiaj rządzący krytykowali bardzo niegrzecznie i bardzo głośno to, że na przykład minister obrony narodowej, który jest przecież przełożonym żołnierzy, stoi na konferencji prasowej i widać sprzęty wojskowe, widać żołnierzy, a robią dzisiaj to samo, no to mnie to razi jako postawa związana właśnie z hipokryzją. Natomiast, żeby było jasne, mnie to nie razi, tak? To znaczy minister obrony narodowej powinien pokazywać żołnierzy, powinien pokazywać sprzęt, bo to promuje wojsko, promuje służbę w Wojsku Polskim i też pokazuje obywatelom, którzy wolą obrazek żołnierza, sprzętu wojskowego niż smutnego polityka w garniturze, do tego, żeby jako wyborca pochylił się na chwilę, zatrzymał się w naszym biegu pędzie życia nad tym, czym jest armia i jak ona jest ważna dla naszego bezpieczeństwa. Ale oczywiście, ostatnie zdanie, polityk nie może wykorzystywać żołnierzy na swoim tyle do prowadzenia kampanii wyborczej. Prawda? To znaczy, ja nieraz stawałem z żołnierzami na konferencjach prasowych i nieraz mnie dziennikarze próbowali pytać nie tylko o wojsko, ale także o bieżącą politykę. Ja zawsze wówczas odpowiadałem, to po konferencji prasowej na to pytanie odpowiem, bo nie chcę żołnierzy stawiać w niezręcznej sytuacji.
Jasne,
tak być powinno.
Bezpieczeństwo to dziś każda partia ma w swoich szyldach i pewnie to będzie także na ustach kampanii wszystkich frakcji. Andrzej Duda, prezydent, wyraził zadowolenie, że obecny rząd kontynuuje politykę bezpieczeństwa poprzedniego rządu. A jaka jest pana ocena resortu, w którym pan wiceszefował? Są zapowiedzi zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, finansowania produkcji amunicji w Polsce, czytamy wojska dronowe, wiele się dzieje w pana obszarze, którym się pan zajmował.
Wszystko, co dobre ma miejsce w MON-ie, to jest kontynuacja projektów przez nas zaczętych i to mogę tylko pochwalić. Bardzo mnie to cieszy, nawet jeżeli tylko 70% naszych projektów zbrojeniowych jest realizowanych. No to dobrze, że 70%. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o taką ocenę, no to oczywiście żal patrzeć na to, że jest 70%, a mogłoby być 100%. Więc jednym słowem, no dzisiejsi nasi następcy, pomimo tego, że nas mocno krytykowali, pomimo tego, że głosowali przeciwko utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, głosowali przeciwko zakupom zbrojeniowym dla polskiej armii, dzisiaj, także pod wpływem presji opinii publicznej, jednak te projekty kontynuują i to dobrze, ale niestety tylko w 70%. I też zmieniła się pewnego rodzaju logika i tu mam wielki żal do Kosiniaka-Kamysza, czyli ministra obrony narodowej, który na początku kadencji bardzo mu kibicowałem i mówiłem same ciepłe słowa, że wierzę, że jako państwowiec świetnie poprowadzi resort. Więc moje wypowiedzi, no były, bym powiedział, różniły się od bieżącego sporu politycznego. Natomiast widzę, że się nie zaangażował w ten resort i że raczej oddał go starym generałom związanym z Platformą Obywatelską. A to niedobrze, bo to są ci generałowie, którzy byli przeciwko modernizacji, przeciwko Wojskom Obrony Terytorialnej, przeciwko tym wszystkim projektom, które sprawiły, że dzisiaj polska armia przekroczyła 200 tysięcy żołnierzy. A kiedy oni doprowadzili ją do ponad mniej niż 100-tysięcznej, prawda? Czyli wrócili ci, którzy redukowali liczbę żołnierzy, wrócili ci, którzy nie wierzyli w to, że modernizacja na dużą skalę jest możliwa. No i pytanie, czy Kosiniak-Kamysz będzie dalej podążał za nimi, czy oni za nim?
No to jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, albo zobaczymy te ruchy. A jakie nowe spojrzenie rzuca pan minister w książce Wolność i Solidarność? I dlaczego te wartości, zdaniem pana ministra, to klucz do zrozumienia Polski i Polaków? Tam wątek Ukrainy jest mocno podnoszony.
Przede wszystkim jest tak, że uważam, że każdy poważny polityk powinien swoją książkę napisać, żeby pokazać
sposób
myślenia. I pomimo tego, że logika mediów, szczególnie elektronicznych, ale generalnie jest taka, że no, nie można mówić bez końca, W związku z tym nie można często dokończyć wątku, czy go nawet szerzej rozwinąć. Nawet z tak uprzejmą panią redaktor, no przecież wiadomo, że czas nas goni, słuchacze też mogą się nudzić. Więc naturalne jest, że są potrzebne takie przestrzenie, gdzie można, że można pokazać całość państwa polskiego, wizji, swojej wizji politycznej. Po to jest książka. Ale książka jest także po to, żeby próbować pomóc, zainspirować do wyjścia z pewnej logiki bieżącego sporu politycznego i spojrzeć na wyzwania strategiczne, przed którymi stoimy. I w obszarze bezpieczeństwa, i w obszarze gospodarczym, i w obszarze demograficznym. I wszystkie te wątki w tej książce się pojawiają. Serdecznie zachęcam do sięgnięcia po nią. Jest to esej taki ideowo-programowy, także nie jest to, tam nie ma żadnej nazwy partii politycznych czy nazwiska polityka. Jest raczej pokazanie na bazie jakichś doświadczeń moich i samorządowych, i parlamentarnych, i ministerialnych, jak ja widzę te procesy, które się dzieją na świecie, którym my musimy jako Polska stawić czoła, bo bardzo często my się zapędzamy w naszych wewnętrznych wojenkach, takiej wojnie polsko-polskiej, zapomniałem, że świata nas nie czeka. Ani postęp technologiczny, ani logika konfliktów globalnych nie przejmuje się tym, że Polska nie nadąża za pewnymi trendami, procesami, więc my sami musimy nadążyć. I o tym jest ta książka. Co my możemy zrobić, żeby Polska była lepsza?
I mówi pan wiele o Polakach, że to w nich tak naprawdę tkwi moc i siła, bo bez właśnie obywateli te idee nie byłyby spełnione.
No, ja chcę powiedzieć, że można powiedzieć, że ta książka jest jednym wielkim wyznaniem wiary i w Polskę, i w Polaków, że pomimo tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy w historii, albo może bym powiedział dzięki temu, co doświadczyliśmy, choć były to też trudne momenty, jesteśmy narodem, który ma swoje miejsce na ziemi i może odegrać fantastyczną rolę i Europa nas bardzo potrzebuje, żebyśmy tej roli odegrali, bo to jest pod tytuł tej książki Wolność i Solidarność, to jest esej o Polsce, czyli Europie. To też jest taką prowokacją retoryczną w stosunku do tych, którzy chcieliby, żebyśmy my cały czas gonili Europę. W sytuacji, kiedy my jesteśmy jądrem Europy, swoją drogą dzięki katolicyzmowi, dzięki rzymskiemu katolicyzmowi, o czym też jest mowa w tej książce. Więc jest dużo o idei, o polskości jako idei, a także rzeczywiście o wolności i solidarności, które są takimi cechami charakterystycznymi dla nas, jako narodu, z różnych powodów, no ale to już musielibyśmy wchodzić.
Właśnie, o czym mowa politycy powinni napisać książki, bo w wywiadach niestety nie zmieścimy się w tych ramach czasowych. To końcowe pytanie, kiedy będzie pan promował na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu książkę?
My szykujemy się, są zaproszenia, więc na pewno będziemy chcieli zorganizować takie spotkanie. Będziemy informować niebawem.
My także poinformujemy na antenie Radia Rodzina, a na antenie Radia Rodzina naszym porannym gościem był dziś poseł na Sejm Marcin Ociepa, prezes Stowarzyszenia Odnowa RP, a także były wiceminister MON. Dziękuję bardzo, dobrego dnia i weekendu życzymy.
Dziękuję wzajemnie, wszystkiego dobrego.